Jeśli chodzi o chrześcijaństwo, to wiemy, że historyczna Ewangelia, na której ugruntowane są wszystkie kościoły biblijne, jest to prawda o śmierci, pogrzebie i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa i o zbawczym znaczeniu tych doniosłych faktów dla każdego, kto wierzy. Kiedy apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale przedstawiał Ewangelię, od której zależało być albo nie być Kościoła w Koryncie, to powiedział tak, pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział od 1 do 8. A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism i że został pogrzebany i że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według pism i że ukazał się Kefasowi, potem 12, potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom, a w końcu po wszystkich ukazał się i mnie jako poronionemu płodowi. To jest Ewangelia. Prawda o tym, że przyszedł na świat prawdziwy Zbawiciel, prawdziwy Mesjasz, ofiarował swoje życie za nasze grzechy, został pogrzebany i dnia trzeciego zmartwychwstał i że to wszystko ma zbawcze znaczenie dla każdego z nas. Apostołowie tylko taką Ewangelię znali i tylko taką Ewangelię głosili. Gdy zajrzymy na przykład do Dziejów Apostolskich, do 10 rozdziału, to gdy apostoł Piotr głosi Słowo Boże, to mówi na przykład w 10 rozdziale Dziejów Apostolskich, mówi o Chrystusie w wersecie 39, a my jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co uczynił w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie, ale Bóg wzbudził go trzeciego dnia i dozwolił mu się objawić. I dalej, 42 i 43, przykazał nam też, abyśmy ludowi głosili i składali świadectwo, że On jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. O Nim to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w Niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. To jest właśnie historyczna Ewangelia chrześcijańska, prawdziwa Ewangelia, że zbawienie dokonało się przez śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Także to wszystko, gdybyśmy prześledzili całe Dzieje Apostolskie, to i w 13 rozdziale, gdy Paweł z kolei głosi, to samo mówi, że ten, którego Bóg wzbudził, nie oglądał skażenia, czytamy od 37 wersetu. Niechże więc będzie wam wiadome, mężowie bracia, że przez tego zwiastowane wam bywa odpuszczenie grzechów i że w nim każdy, kto wierzy, bywa usprawiedliwiony w tym wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez zakon Mojżesza. Więc wyraźnie prawda o śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa i o tym, co ona przyniosła, odpuszczenie grzechów, pojednanie z Bogiem i w rezultacie ostatecznym powrót do pełnej wspólnoty z Bogiem, że staniemy się w przyszłości w pełni dziećmi Bożymi, będziemy w najbliższej możliwej więzi z Bogiem Ojcem i Panem Jezusem, jaką tylko można sobie wyobrazić. Jednak przychodzą do nas inni ludzie, którzy głoszą inną Ewangelię, Świadkowie Jehowy. I żeby zrozumieć, kim są Świadkowie Jehowy, trzeba trochę sięgnąć do historii. Trzeba zrozumieć, co oni tak naprawdę głoszą, skąd się wywodzą. Więc widzimy tu pewnego nobliwego starszego pana, Charlesa Taze'a Russella. Był to założyciel badaczy Pisma Świętego. I właśnie Świadkowie Jehowy wywodzą się od badaczy Pisma Świętego, powołanych do życia przez właśnie Russella. Ten człowiek był wychowany w duchu protestantyzmu reformowanego. Co to jest protestantyzm reformowany? Jest to protestantyzm kalwiński, uznający za fundament westminsterskie wyznanie wiary, kalwińskie. Wiemy, że Jan Kalwin był reformatorem Genewy. Tam u podstaw leży wiara w predestynację, że Bóg przed założeniem świata jednych wybrał do zbawienia, a drugich pominął i ci pominięci nie będą na pewno zbawieni, natomiast ci wybrani na pewno będą zbawieni. Bóg ich zwycięsko doprowadzi do końca, a w czasie powołuje. Więc on pochodził z prezbiteriańskiej grupy, z kościoła prezbiteriańskiego, kalwińskiego, gdzie, jak nazwa wskazuje, prezbiterzy zarządzają, starsi. Później przeszedł do kościoła kongregacjonalnego z ojcem, który był bardziej liberalny w strukturach. Tam każdy zbór był autonomiczny. My jesteśmy formą kościołów kongregacjonalnych. Ale z czasem zwątpił, prawdopodobnie pewien niedowiarek, pewien taki mocny ateista podkopał jego wiarę. I młody Russell, który wcześniej był bardzo przekonany do protestantyzmu i bardzo wierzył też w ogień piekielny i w miejscach publicznych, gdzie robotnicy pracowali, takie karteczki zamieszczał ostrzegające przed ogniem piekielnym. On zwątpił i nawet udał się do religii wschodu, ale po okresie zwątpienia przyszła u niego nowa wiara w Biblię, pod wpływem tak zwanych wtórnych adwentystów. To nie byli adwentyści dnia siódmego, jakich dzisiaj znamy. To był pewien odłam adwentystów. Była to grupa, która powstała po rozczarowaniu związanym z fałszywymi proroctwami Williama Millera i jego współpracownika Samuela Snowa. Więc w XIX wieku, musimy być świadomi, był taki ruch adwentowy. Zapowiadano na 1844 rok, 22 października, powrót Chrystusa. Wcześniej była jeszcze inna data. I kiedy te daty zawiodły, powstało wiele odłamów. I z jednym z tych odłamów miał do czynienia Russell. Ten odłam święcił niedzielę. Ten odłam wyznaczył kolejną datę na 1874 rok końca świata, powrotu Chrystusa. Był to odłam, którym przewodził Nelson Barbour. Grupowanie to, jak wspomniałem, wyznaczyło kolejną datę powrotu Chrystusa, a kiedy ona zawiodła, kiedy Chrystus nie powrócił w 1874 roku, zaczęto głosić, że była to niewidzialna paruzja, niewidzialny powrót, że Chrystus jest niewidzialnie obecny od tego roku. Barbour zapowiadał też koniec czasów pogan na 1914 rok, i wywarł decydujący wpływ na Russella, założyciela badaczy Pisma Świętego, wówczas młodego człowieka, który przejął w całości jego chronologię, zaufał jego doktrynie. Był to zresztą dla niego autorytet, może też z racji wieku i obycia w Biblii. Na Russella jeszcze inni tacy apokaliptyczni adwentyści święcący niedzielę mieli wpływ. Był to George Storrs i George Stetson, którzy poili mu, że nie ma piekła ani duszy nieśmiertelnej. W piśmie Storrsa ukazały się artykuły z dziedziny, można powiedzieć, okultyzmu, bo głoszono tam, że w piramidach egipskich, zwłaszcza w piramidzie w Gizie, są ukryte prawdy biblijne, że tam są ukryte prawdy o odkupieniu, i tam też jest rzekomo ukryta chronologia biblijna, że można poprzez mierzenie korytarzy wyliczyć pewne daty biblijne. No i Russell współpracował 3 lata z grupą Barbura, przejął nauki też od innych nauczycieli, głosił też piramidologię, jak już wspomniałem. I z tą grupą Barbura wydawali nawet wspólne czasopismo Zwiastun Poranka. Wydali też książkę 3 światy, w której Russell z Barburem głosili trynitarny pogląd na Ducha Świętego. Mianowicie, że Duch Święty nie jest jakąś mocą, ale że jest osobą boską. Jednak Russell w lipcu 1879 roku odłączył się od grupy Barbura i zaczął wydawać własne czasopismo Strażnica Syjońska, Zwiastun Obecności Chrystusa. Co nam mówi ta nazwa, że to czasopismo miało za cel głosić, że Chrystus jest obecny, że powrócił, tylko że niewidzialnie od 1874 roku. Z czasem Russell nie tylko powielał nauki Barbura, ale zaczął tworzyć własne koncepcje i odrzucił chrześcijańską doktrynę o Trójcy, a także prawdę o boskości Chrystusa i osobowości i boskości Ducha Świętego. Głosił też swoisty czyściec, nawet tak to nazwał, głosił, że w tysiącleciu będzie druga szansa dla tych wszystkich, którzy nie przyjęli Chrystusa i Ewangelii za swego życia i będą mieli możliwość przyjąć Ewangelię i się nawrócić. Russell jednak nie tylko przejął od Barbura chronologię, ale także dołączył do niej fałszywe proroctwa. W pierwszym wydaniu książki Nadszedł czas – to znaczy w drugim ze swych 6 tomów tak zwanych wykładów Pisma Świętego, a wydano go w roku 1889, powiązał z rokiem 1914 7 proroctw. Pierwsze, rzekomo wtedy właśnie Królestwo Boże miało objąć pełną władzę nad ziemią. Chrystus miał się pojawić jako nowy władca ziemi. Ostatni członkowie Kościoła mieli być uwielbieni, czyli zabrani do nieba, porwani. Jerozolima miała zostać uwolniona spod dominacji pogan. Izrael miał się nawrócić i tu dodajmy, że Russell był jednym z pierwszych tak zwanych chrześcijańskich syjonistów i do dużych audytoriów żydowskich głosił, że będzie odbudowane państwo Izrael i że Żydzi wrócą do tego państwa. Twierdził, że nastąpi wielki ucisk i powszechna anarchia, takie rewolucyjne działania będą miały miejsce, a potem nowe niebo i nowa ziemia. Głosił też, że Królestwo Boże doszczętnie zniszczy rządy pogańskie. I tu chciałbym powiedzieć, że to jest po prostu fakt, że Russell fałszywie prorokował. Mamy tu angielskie wydanie książki Nadszedł Czas, gdzie czytamy między innymi walka Wielkiego Dnia Boga Wszechmogącego, objawienie 16-14, która skończy się w roku pańskim 1914. Poniżej mamy wydanie polskie z 1920 roku, a więc zrozumiałe jest dla nas, że musiało być zmienione. W tym wydaniu już czytamy walka Wielkiego Dnia Boga Wszechmogącego, objawienie 16-14, która zakończy się roku pańskiego 1915, kompletnie obali wszystkie dzisiejsze systemy. O co chodzi, że z czasem proroctwa Russella przestały być aktualne i trzeba było zmieniać dalsze wydania publikacji. Trzeba było poprawiać daty. Kim on tak naprawdę był? Więc za sugestią swojej żony on uroił sobie, że jest rzecznikiem Boga. Odniósł do siebie podobieństwo z Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, od 45 do 47. Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze. On uznał się, tego nie powiedział co prawda publicznie, ale w prywatnej rozmowie, za tego sługę z Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, 45 do 47. I do tego stopnia nabrał przekonania, że jest takim narzędziem Bożym, że stwierdził, iż bez jego podręczników nikt nie zrozumie Pisma Świętego. Posłuchajmy pełnej jego wypowiedzi ze Strażnicy Angielskiej z 15 września 1910 roku. Jeśli 6 tomów wykładów Pisma Świętego to praktycznie Biblia uporządkowana tematycznie z podanymi tekstami dowodowymi z Biblii, możemy słusznie nazwać te tomy Biblią w formie uporządkowanej. To znaczy, że nie są to jedynie komentarze do Biblii, lecz praktycznie sama Biblia. Co więcej, stwierdzamy, że ludzie nie tylko nie potrafią dostrzec boskiego planu, studiując samą Biblię, lecz widzimy także, iż jeżeli ktokolwiek odłoży wykłady Pisma Świętego, czyli jego dzieło, tak? Nawet jeśli dotychczas używał ich i dobrze je poznał, nawet jeżeli czytał je przez 10 lat, jeżeli potem odłoży je na bok i zignoruje je i zwróci się do samej Biblii, to choćby rozumiał Biblię przez 10 lat, nasze doświadczenie pokazuje, że w ciągu 2 lat pogrąży się w ciemności. Z drugiej strony, gdyby tylko czytał wykłady Pisma Świętego z ich odsyłaczami i nie przeczytał ani jednej strony Biblii, to taki pod koniec 2 lat będzie w światłości, ponieważ będzie miał światłość Pisma Świętego. Russell jakby między wierszami mimo wszystko powiedział trochę prawdy, że jego doktryna była tak sztuczna, że jeżeli ktoś się trzymał samej Biblii, to od niej odchodził. Natomiast trzeba było ciągle czytać jego literaturę, żeby w tej doktrynie trwać. A to znaczy, że była to ludzka nauka. Chciałbym tu wytłumaczyć, drodzy, że wiernymi spadkobiercami nauk Russella nie są Świadkowie Jehowy, ale różne grupy badaczy Pisma Świętego, jak właśnie Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego, Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego i Świecki Ruch Misyjny Epifania. Po Russellu, po jego śmierci w 1916 roku, jego następcą w wyniku takich sprytnych działań prawnych został Joseph Franklin Rutherford. Był to bardzo biegły prawnik. Podobnie jak Russell, który odszedł od kościołów protestanckich, w których był, także Rutherford był takim odstępcą, można powiedzieć, od biblijnego chrześcijaństwa. Był kiedyś baptystą i prowadził drastyczne zmiany. Pozbył się członków zarządu wiernych Russellowi, nie wypełnił jego testamentu, który zostawił po sobie Russell. Wprowadził dyktatorskie jednoosobowe rządy. W 1935 roku wprowadził taką naukę o Wielkiej Rzeszy, że wielki tłum z 7 rozdziału Księgi Objawienia od 9 do 17 wersetu jest to rzekomo klasa ziemska. Jest to klasa, która nie będzie w niebie. Wydał też zakaz udziału w Wieczerzy Pańskiej dla tej klasy ziemskiej. W 1931 roku zmagał się z problemem. Jest wiele grup, które noszą nazwę Badaczy Pisma Świętego i grupa Wierna Mi, Rutherfordowi, też ma taką nazwę. Więc trzeba było, zastanawiał się, jak tu wyróżnić tą grupę wierną jemu z tych wszystkich grup. I wymyślił nazwę Świadkowie Jehowy z Księgi Izajasza, 43 rozdziału, od 10 do 12, gdzie w istocie kontekst wskazuje, że tu chodziło o Izrael, o Jakuba, że Żydzi rodowici mieli być świadkami Boga wobec narodów pogańskich, mieli szerzyć światło prawdy pośród tych narodów. Więc uzurpował sobie tekst dotyczący Izraela cielesnego i odniósł go do tak zwanego Izraela duchowego. Początkowo, podobnie jak Russell, wierzył w zbawienie Izraela, w nawrócenie Żydów, nawet wydał taką publikację Pociecha dla Żydów. Potem zrobił woltę i twierdził, że te wszystkie proroctwa odnoszą się do Izraela duchowego, łącznie z listem do Rzymian, 11 rozdział. Rutherford był dobrym organizatorem, nadał organizacji sztywne i skuteczne ramy organizacyjne, zniósł starszych wybieranych w zborach, nie wolno już było wybierać starszych przez głosowanie, i wprowadził tak zwanego kierownika służby. Rutherford też prorokował fałszywie. Na 1925 rok zapowiedział, że nastąpi zmartwychwstanie Abrahama, Izaaka, Jakuba i innych mężów Starego Zakonu i że oni otrzymają piersi łaskę, przeto możemy spodziewać się w roku 1925 powrotu tych wiernych mężów Izraela ze stanu śmierci, gdy zostaną wskrzeszeni do życia i przywróceni do doskonałego stanu ludzkiego oraz uczynieni widzialnymi, legalnymi przedstawicielami nowego porządku rzeczy na świecie. To pisało w broszurze: miliony ludzi z obecnie żyjących nie umrą. I dalej czytamy znowu w tej samej broszurze. Około 1 kwietnia 1925 roku, około którego czasu spodziewać się należy zmartwychwstania zasłużonych proroków. Rutherford tak bardzo w to wierzył, że kazał pobudować dom książąt, po hebrajsku Bet Sarim, w San Diego w Kalifornii, gdzie notarialnie dom ten był przepisany, gdy zmartwychwstaną, mężom Bożym wymienionym w Biblii. W akcie notarialnym stoi, że Jefte, Dawid i inni mieli tam zamieszkać. Konkretnie jest taki dokument. Kto tam tak naprawdę mieszkał? Mieszkał tam Rutherford z grupą sług i służebnic. Tłumaczono to, że miał chore płuco, że tamten klimat mu bardziej służył, ale bardziej zorientowani mówili, że w przeciwieństwie do Russella nie był abstynentem, zachowywał się nieuprzejmie do ludzi, lubił wypić, krótko mówiąc, stwarzał pewne problemy, konflikty. Jego zastępcy chcieli się go po prostu pozbyć z centralnego ośrodka działalności Świadków Jehowy i tam go właśnie przesunięto, żeby nie sprawiał większych kłopotów i zgorszeń. Jaki był Rutherford? W przeciwieństwie do Russella był nietolerancyjny wobec kościołów. Głosił coś takiego, że istnieje organizacja szatana, to znaczy religia, handel i polityka. I że chrześcijaństwo wchodzi w skład organizacji diabła i nie może pełnić służby kapłańskiej dla Boga. Bardzo ostro atakował kościoły, do tego stopnia, że taka była kampania przez niego zorganizowana, że jeżdżono do ludzi i puszczano im jego przemówienia z płyt. I nawet przed kościołami chodzili Świadkowie Jehowy z takimi transparentami. Religia to sidło i oszustwo. I drugi transparent: służ Bogu i Chrystusowi. Podobnie jak Russell żył w separacji z żoną i to on, a nie Russell, wywarł największy wpływ na nauki i ducha organizacji świadków. On zmienił gdzieś około 40 nauk Russella. Także wielki wpływ wywarł. Już mniej barwną postacią był jego następca, Nathan Homer Knorr. Także on był byłym członkiem kościoła protestanckiego. Kiedyś należał do kościoła reformowanego, czyli kalwińskiego, podobnie jak Russell. Nadał organizacji jeszcze ściślejsze ramy organizacyjne. Był bardzo ambitny, przypominał dobrego biznesmena, dobrego przedsiębiorcę. Postanowił wyszkolić misjonarzy świadków Jehowy i posłać ich na cały świat, dlatego utworzył szkołę misjonarską Gilead. Co więcej, za jego kadencji rozbudowano bardzo drukarnię Towarzystwa Strażnica i nastąpił wielki wzrost produkcji literatury. Pobudzał też głosicieli do większej aktywności, a ponadto za jego prezesury powstał tak zwany przekład Nowego Świata, o którym jeszcze będziemy mówili. To jest Biblia dostosowana w swojej treści do nauk świadków Jehowy, żeby mogła być skuteczniejsza w ich rękach. Co ciekawe, wiceprezesem za kadencji Nora był Frederick Franz, starszy już wówczas człowiek. Były członek kilku wyznań. Był i katolikiem, i reformowanym, i luteraninem, był w kilku wyznaniach i on znienawidził chrześcijaństwo. Po prostu znienawidził. I szczególnie uderzał w prawdę o boskości Chrystusa i w inne takie nauki chrześcijańskie. On po prostu był w tym bardzo biegły. Był to geniusz. To był człowiek o fenomenalnej pamięci. Wegetarianin w ogóle, tak, żeby było ciekawiej. Który był samoukiem, jeśli chodzi o języki biblijne. I który w pojedynkę właśnie przetłumaczył przekład Nowego Świata. Jako wiceprezes wymyślił proroctwo o końcu w 1975 roku. On napisał taką książkę Życie wieczne w wolności synów Bożych, gdzie to proroctwo po raz pierwszy się pojawiło. I chciałbym powiedzieć, że to było silne rozbudzenie nadziei u świadków Jehowy. Mam tu strażnicę z 1970 roku, gdzie jest wprost powiedziane, zupełnie niedawno poważni badacze Pisma Świętego ponownie przeanalizowali chronologię biblijną. Według ich obliczeń 6 mileniów życia ludzkiego na ziemi ma dobiec końca w połowie lat 70. Zatem 7 milenium po stworzeniu człowieka przez Jehowę Boga powinno się rozpocząć przed upływem bieżącego dziesięciolecia. Jeszcze dalej. Jeżeli Pan Jezus Chrystus ma być Panem i sabatu, to Jego tysiącletnie panowanie musi być 7. w serii okresów tysiącletnich, czyli mileniów. Tylko pod tym warunkiem będzie ono panowaniem sabatnim. I dalej, już wkrótce zakończy się ciąg 6 mileniów podłego, niewolniczego wyzyskiwania ludzi przez szatana. Stanie się to jeszcze za życia tego pokolenia, które było świadkiem wydarzeń rozgrywających się na świecie po zakończeniu czasów pogan w roku 1914. Chodzi o to, że według świadków Jehowy miało to być tak i według prezesa Franza, a wcześniej jeszcze wiceprezesa, że historia ludzkości składa się z 6000 lat, po których nastąpi 7. tysiąclecie i to miało być milenium. To miało być Królestwo Boże. I on wyznaczył na 1975 rok koniec tamtych 6000 lat, więc dla świadków Jehowy było to zupełnie oczywiste, że wtedy nastąpi tysiącletnie królestwo. I wygłaszano takie wykłady, jaki tu mam archiwalny, kto zwycięży świat w latach 70. Były takie strażnice pod tytułem Dlaczego oczekujesz roku 1975? Więc silnie rozbudzono nadzieję. I nawet oprócz tego, co było w literaturze, w przemówieniach nadzorców obwodu i innych, było to bardzo rozbudzone. Rozbudzono taką psychozę zarówno u świadków Jehowy, żeby szybko głosili, bo koniec jest blisko. Mówiono, że studium biblijne z osobami zainteresowanymi może tylko 6 miesięcy trwać, bo przyjdzie szybko koniec. I co więcej, taką psychozę tworzono też u ludzi, którzy studiowali z nimi. Wielu świadków Jehowy zrezygnowało z operacji, jakie ich miały czekać. Liczyli, że nie będzie to potrzebne, bo przyjdzie koniec. i będzie uzdrowienie w tysiącletnim królestwie. Ale ta data zawiodła, podobnie jak wiele innych, i nastąpił potem ogromny spadek. I w każdej normalnej organizacji osoba odpowiedzialna za tak wielką kompromitację i spadek liczebny musiałaby w niesławie odejść gdzieś ewentualnie na jakieś niższe stanowisko. Ale u świadków Jehowy było zupełnie inaczej. Ten fałszywy prorok, Frederick Franz, został wyniesiony na wyższe stanowisko, bo po śmierci Nora został prezesem Towarzystwa Strażnica. I dalej rozbudzał takie przekonanie, że przyjdzie koniec dość szybko, bo po klęsce roku 1975 głosił w literaturze i on, i inni podlegli mu redaktorzy, że pokolenie roku 1914 nie przeminie. I tu chciałbym zaświadczyć, że byłem w tym czasie w organizacji, bo ja w organizacji byłem w latach od 1982 do 2001. I wtedy naprawdę rozbudzano te nadzieje. Tworzono taką jakąś psychozę, że my naprawdę dziwiliśmy się, że kolejny rocznik strażnic wychodzi, bo spodziewaliśmy się, że już będzie koniec, że pokolenie tego roku nie przeminie. Ja na przykład nie założyłem rodziny w tamtym czasie, bo spodziewałem się, no po co sobie komplikować życie, jak koniec przychodzi, prawda? Także wiele osób nie poszło na studia, innych rzeczy nie robiło. Spodziewaliśmy się też końca rychłego. Frederick Franz, można powiedzieć, tutaj swoją rolę odegrał. Chciałem pokazać obecne ciało kierownicze. Drugi od lewej, Guy Pearce, już zmarł. Zostało ich w tej chwili 7. Także to jest obecne ciało kierownicze i można powiedzieć, że jest ono o wiele bardziej dogmatyczne niż jakiekolwiek przed nim. Co można powiedzieć o właśnie obecnym zarządzie Świadków Jehowy? Ciało kierownicze obecnie głosi pogląd, że to ono i tylko ono jest niewolnikiem wiernym i roztropnym. Kiedyś Świadkowie Jehowy głosili w swojej literaturze, że wszystkie osoby w ich gronie, które przyznają się do nadziei niebiańskiej, które wierzą, że będą z Chrystusem w niebie, zaliczają się do tego niewolnika. Że niewolnik jakby pokrywa się z Kościołem. Teraz głoszą, że tylko oni, ciało kierownicze, jest niewolnikiem wiernym i roztropnym. Czyli umocnili swój autorytet. I to się stało zwłaszcza w strażnicy z 15 lipca 2013, w której wprowadzono aż 10 zmian i nawet głosi się w niej, że ten niewolnik istnieje od roku 1919, a nie od pierwszego wieku, jak uczono wcześniej. Głoszą też, że Bóg się nie posługiwał Russellem i badaczami Pisma Świętego jako swoim narzędziem, a wcześniej tak uczono. I tu chciałbym wyjaśnić, kim jest dla Świadków Jehowy ten tak zwany niewolnik, czyli dzisiaj to się pokrywa z ciałem kierowniczym. Jest to urząd nauczycielski Świadków Jehowy. Jest to coś, co można przyrównać w kościele rzymskokatolickim do papieża i biskupów. Jeśli chodzi o kościół prawosławny, to chyba tylko mnisi z góry Atos cieszą się równym autorytetem, ewentualnie jakiś patriarcha, jak u Świadków Jehowy to ciało kierownicze. I obecne ciało kierownicze wręcz z dumą podkreśla, że wprowadza zmiany doktrynalne. Jak mówiłem, tylko w jednej strażnicy potrafili 10 zmian wprowadzić. Organizacja jest coraz bardziej dogmatyczna. Ciało kierownicze ostrzega przed internetem i odstępcami. Nie zawsze to skutkuje. W Warszawie mieliśmy taką kochaną siostrę. Była 50 lat w organizacji Świadków Jehowy. Była zaangażowana w działalność podziemną. Mając 2 dzieci, ryzykowała uwięzieniem. Przewoziła w trudnych latach, gdzie jeszcze komuna była bardziej twarda, nielegalną literaturę i papier do literatury przez część Polski, bo mąż był kolejarzem. Więc była bardzo oddana organizacji, ale jak pojawiły się klęski tej organizacji, pierw 1975 rok, potem odwołanie nauki o pokoleniu roku 1914, zaczęła powątpiewać. Widziała też brak miłości. Kiedy jej mąż potrzebował pomocy, nikt mu nie pomógł. Po tych wszystkich ostrzeżeniach przed internetem poprosiła córkę, żeby, bo już była starszą osobą, koło 70, poprosiła córkę, żeby sprawdziła, co tam jest o tych świadkach napisane. No i to był początek jej końca w organizacji, między innymi ja ją odwiedzałem, Tadeusz Pogęsek, inni byli świadkowie i efekt jest taki, że nawróciła się, została ochrzczona w starszym wieku, obecnie jest już z Panem, ale do końca swych dni wiernie służyła Bogu, była szczęśliwą chrześcijanką i wielki cud łaski Bożej, pomimo 50 lat bycia w organizacji poznała Pana Jezusa. Więc czasami to przynosi odwrotny efekt. Żąda się też ślepego posłuszeństwa wobec organizacji. Na przykład starszy zboru powiedział mi, że na szkoleniu dla starszych w 2012 roku powiedziano: Jehowa i Jezus darzą niewolnika i ciało kierownicze bezgranicznym zaufaniem. Dlatego my także powinniśmy darzyć ich bezgranicznym zaufaniem. Widzimy, że wpaja się coś, co jest sprzeczne z Biblią. Przeklęty, który na człowieku polega, mówi Księga Jeremiasza, 17 rozdział. Prawda? Mówi się też, że kto nie nawiąże kontaktu z tym kanałem łączności, z tą organizacją, ten nie zrobi postępów na drodze życia, niezależnie od tego, jak często by czytał Biblię. I w strażnicy z 15 listopada 2013 powiedziano: wszyscy musimy być gotowi usłuchać każdego polecenia, jakie otrzymamy, bez względu na to, czy z naszego lub strategicznego punktu widzenia będzie ono rozsądne, czy też nie. A więc żąda się ślepego posłuszeństwa. Efekt jest taki, że coraz więcej osób odchodzi od organizacji zrażonych ciasnym dogmatyzmem i brakiem miłości. To tyle, jeśli chodzi o historię i stan obecny, a teraz kilka podstawowych faktów o świadkach Jehowy. Kiedy reformatorzy chrześcijaństwa rozważali, czym jest Kościół, mówili między innymi, że prawdziwy Kościół jest tam, gdzie jest głoszona w sposób czysty Ewangelia i we właściwy sposób sprawowane są sakramenty, czyli Wieczerza Pańska i Chrzest. Mówiliśmy już, że świadkowie Jehowy nie głoszą tej Ewangelii, którą głoszą Kościoły, zresztą sami o tym mówią. Ale przyjrzyjmy się ich ustanowieniom, czy jak wolicie, sakramentom. Mają nieważny chrzest. Dlaczego? Ponieważ udzielających chrztu świadków Jehowy nie wypowiada żadnej formuły. Jest to chrzest niemy. Nie przywołuje się autorytetu Boga. Zanurza się człowieka i wynurza. Poza tym wcześniej, zanim człowiek idzie do przebieralni i do chrztu, są zadawane pytania. I w tych pytaniach jest podkreślona zależność od organizacji. Więc jest to jakby chrzest dla czy na rzecz organizacji. Jest to nieważny chrzest. Poza tym nie wierzą w Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nie wierzą też w Chrystusa, więc nie jest to prawdziwy chrzest. Nieważna też jest wieczerza u świadków Jehowy. Dlaczego? Jest oparta na dogmacie o dwóch klasach zbawionych. I jeśli ktoś z was był kiedyś na wieczerzy u świadków, to tam nikt nie spożywa, tylko jakieś naprawdę niedobitki, jacyś tacy, którzy twierdzą, że należą do klasy niebiańskiej. Ogół podaje sobie z rąk do rąk chleb i wino i nikt nie spożywa, bo niegodny. Więc jest to i fałszywy chrzest, i fałszywa wieczerza. Dalej, czyli minimum nawet dla Kościoła nie spełniają. Nawet głoszą coś takiego, że wszystkie inne wyznania chrześcijańskie czy niechrześcijańskie będą zniszczone w Armagedonie. Jest to Babilon Wielki. Za moich czasów funkcjonowało takie powiedzenie wśród świadków Jehowy, że lepszy jest najgorszy świadek niż najlepszy ze świata. A za ze świata uważali nawet chrześcijan, czy baptystów, czy chrystusowych, czy innych. Zbawienie jest zależne od poddania się ciału kierowniczemu. W strażnicy numer 4 z 1959 roku czytamy: jest nadzwyczaj ważne, żebyśmy byli posłuszni poleceniom niewolnika tak, jak słuchalibyśmy głosu Bożego. Więc widać, że uzależnia się zbawienie od tego. Tu musimy sobie powiedzieć coś o przekładzie Nowego Świata. Przekład Nowego Świata wtrąca imię Jehowa w 237 miejscach Nowego Testamentu. Trąca, bo w żadnym z dostępnych 5500 rękopisów Nowego Testamentu greckich nie ma imienia Jahwe ani Jehowa. Jedynie można się dopatrzeć w 19 rozdziale Księgi Objawienia w zwrocie Alleluja, który tam kilka razy funkcjonuje, skróconej formy imienia Bożego Jahwe, Jah. Natomiast wprowadzono tutaj imię Jehowa i to nawet w miejscach, gdzie Panem jest Jezus Chrystus. Jak w 14 rozdziale od 7 do 9 wersetu listu do Rzymian, gdzie jest mowa, że jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Świadkowie Jehowy w tych wersetach wprowadzili, że żyjemy i umieramy dla Jehowy. Co więcej, w tym przekładzie zniwelowano niektóre myśli dotyczące niematerialnego ducha, który jest w człowieku. Na przykład w liście do Hebrajczyków w każdym normalnym przekładzie możemy wyczytać w 12 rozdziale, w wersecie 9, że mamy się poddać Ojcu Duchów, aby żyć. Bóg jest nazwany Ojcem Duchów, a więc Ojcem tych niematerialnych cząstek, które każdy ma w sobie. Dalej jest powiedziane w 23 wersecie, że między innymi podeszliśmy do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. Czy wiecie, jak to oddano u Świadków Jehowy? Jest tam powiedziane, że Bóg Ojciec jest Ojcem naszego życia duchowego i że podeszliśmy do duchowego życia prawych. Zmieniono zupełnie sens, żeby ukryć prawdę o niematerialnej naturze naszego ducha. Zamiast krzyża, żeby się odróżnić od wszystkich innych kościołów, wprowadzono palmęki. Osłabiono też wersety głoszące boskość Chrystusa. Przykładowo, w Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, wersety 1 i 18, Chrystus jest nazwany Bogiem z małej litery. Co więcej, ponieważ Świadkowie Jehowy nie wierzą, że Duch Święty jest osobą, występuje w ich przekładzie z małych liter. Z kolei w przeciwieństwie do większości przekładów polskich słowa szatan i diabeł są z dużych liter, bo Świadkowie Jehowy uważają po prostu go za osobę i słusznie, że uważają go za osobę. I w ślad za amerykańskim zwyczajem, gdzie nawet w Bibliach protestanckich też szatan i diabeł jest z dużej litery, oni też zamieścili z dużej. No niestety Ducha Świętego i Pana Jezusa jako Boga w większości z małej. U Świadków Jehowy występuje tak zwana kontrola myśli. Na czym to polega? Zabrania się absolutnie korzystać z literatury, materiałów, stron internetowych, które publikują tak zwani odstępcy, czyli byli Świadkowie Jehowy. I na przykład przyrównuje się tych byłych świadków do ludzi, którzy chorują pod względem umysłowym i szukają sposobności, by zarazić innych swoimi zdradzieckimi poglądami. Czytamy, nie przyjmujemy ich w naszych domach, ani ich nie pozdrawiamy. Nie czytamy ich literatury, nie oglądamy programów telewizyjnych z ich udziałem, nie przeglądamy ich stron internetowych, ani nie dodajemy komentarzy na ich blogach. Strażnica z 15 lipca 2011. W 2009 roku zlikwidowano u Świadków Jehowy grupy domowe. Wcześniej były grupy domowe. Efekt czasem był nadspodziewany. Na przykład w Warszawie taki brat Grzegorz Widawski był sługą pomocniczym u Świadków Jehowy i zanim cała grupa wyszła i poszła wcześniej chyba na Puławską, potem na Jagiellońską, odeszli ze zboru Świadków Jehowy. Więc zlikwidowano grupy domowe, żeby bardziej kontrolować. I jeśli chodzi o Świadków Jehowy, to najgorszą ich doktryną, jaką mają, to jest przeczenie boskości Chrystusa. Jest to według wielu i także według mnie, tak po latach oceniam, jedna z najgorszych rzeczy. A dlaczego to jest taka zła rzecz? Musimy sobie jedną rzecz powiedzieć, że nie wystarczy wierzyć w jakiegoś Jezusa. Trzeba wierzyć w Jezusa objawionego w Słowie Bożym. W Jezusa prawdziwego. Trzeba mieć więź z kimś, kto realnie istnieje. Jeżeli czyjaś wiara jest przekierowana na fałszywego Jezusa, to jest to bardzo poważna sprawa, bo wówczas ten człowiek nie ma w ogóle Zbawiciela. Dlatego w Biblii jest powiedziane, że ktoś jest albo w Chrystusie, albo Bogu się nie może podobać. Albo ktoś ma Ducha Chrystusowego, jak mówi list do Rzymian, 8 rozdział, albo nie jest Jego, nie należy do Chrystusa. Więc u Świadków Jehowy to jest poważny problem, bo wierzą w innego Jezusa i głoszą innego Jezusa. A wiara w innego Jezusa, musimy sobie tu powiedzieć, nie prowadzi do zbawienia. Także w innych Jezusów, którzy są głoszeni przez inne ugrupowania, bo chciałem tu wyraźnie powiedzieć, że czy innych nauczycieli, Świadkowie Jehowy nie są wyjątkiem. Oni nie są jeszcze najgorsi. Jest dużo więcej różnych nauczycieli, a najniebezpieczniejsi są ci, którzy wchodzą do środowisk ewangelicznych albo z nich się wywodzą i je zwodzą przez głoszenie innych Jezusów albo inne Ewangelie. Dalej, poważnym błędem Świadków Jehowy były fałszywe przepowiednie. Ja jako starszy zboru, jak się dowiedziałem o tych wszystkich przepowiedniach, to się wstydziłem. Do jakiej organizacji należę? To jest dokładnie 1914 rok, między innymi 1925, 1941, 1975 i pokolenie roku 14. Ale były jeszcze w międzyczasie 1918 i inne daty. Świadkowie Jehowy też zmieniali naukę w kwestiach medycznych. Na przykład jeśli chodzi o szczepionki, Nie wiem, czy się orientujemy, drodzy, że świadkowie Jehowy głosili, że szczepionka jest bezpośrednim pogwałceniem wiecznego przymierza Bożego. Uważali, że szczepionki są robione z krwi i w latach 1931 do 1952 ani świadkom, ani ich dzieciom nie wolno było w ogóle przyjmować szczepionek. Dzisiaj kwestia szczepionek wyszła na innym tle, co prawda, ale wtedy po prostu był to odgórny zakaz. U świadków Jehowy też zakazane były praktycznie transplantacje, bo w strażnicy zawyrykowano, że przeszczep organów jest to kanibalizm. I przez dłuższy czas było to zakazane. Ile osób umarło ze świadków Jehowy w latach 1968 do 1982, bo nie przyjęli przeszczepu, to jeden Bóg tylko wie. Najgroźniejszy błąd praktyczny świadków Jehowy to zakaz transfuzji. Wiadomo, że transfuzja nie jest najlepszym zabiegiem, ale nadal nie wynaleziono płynu, który podobnie jak krew przenosiłby tlen. Dlatego lekarze mimo wszystko obstają przy transfuzji, kiedy jest duże wykrwawienie. Na przykład operacja na stawach. Wiemy, wymiana panewki biodrowej to jest taki krwawy dość zabieg, prawda? Często u naszych drogich sióstr jest to problem właśnie i w ogóle niewiast z panewką biodrową. Operacja na stawach, po wypadku, jakiś problem z ciążą, tak? Wykrwawienie zbyt duże. Więc nadal krew jest stosowana i u świadków Jehowy też nie ma statystyk, ile osób umarło od zakazu transfuzji. Za co świadków Jehowy można pochwalić? Na pewno za zaangażowanie. Trzeba powiedzieć, że są gorliwi, są oddani. Są bardziej odczytani w Biblii na pewno niż przeciętny katolik czy prawosławny. To trzeba się zgodzić, prawda? Starają się generalnie dobrze żyć, być uczciwi, prawi. Tak przynajmniej ogół się stara. Kładą nacisk na uczciwość i zasady moralne. Mnie tam tyle lat trzymało to, że przede wszystkim byłem bardzo zajęty, bardzo dużo tam pracy miałem, nie miałem czasu się zastanowić nad Biblią tak poważnie, ale też ta etyka, nauczanie na temat zasad etycznych, to było mi pewną pomocą w życiu. Gorliwość w głoszeniu nie podlega dyskusji, jeśli chodzi o świadków Jehowy, natomiast jest to jednak gorliwość nierozsądna, bo głoszą złą naukę i przypominają pod tym względem kogoś, o kim pisał Paweł w liście do Rzymian, 10 rozdział, gdzie powiedział o swoich rodakach: daje im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną, bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. List do Rzymian, 10 rozdział, 2 i 3 werset. Ówcześni rodacy apostoła Pawła wierzyli w zbawienie z uczynków, usprawiedliwienie z uczynków, on przeciw temu stanowczo występował, że można być zbawionym przez przestrzeganie prawa mojżeszowego, ale dzisiaj świadkowie Jehowy też własne usprawiedliwienie próbują ustanowić i ta gorliwość ich niestety idzie na marne. Tyle bym chciał powiedzieć w takim zarysie niezbędnych informacji o świadkach Jehowy. Chciałbym tylko dodać, że spotkamy się za 10-15 minut i będziemy mówić już bardziej z Biblią w ręku o Ewangelii świadków Jehowy, o tym, jak z nimi rozmawiać, jak sobie poradzić z nimi.